Sportowa Arena.
7,5 minuty po godzinie 21:00 w kalendarzu mamy wtorek, 17 dzień stycznia. Jeśli wtorek, jeśli ta pora, to oczywiście na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji Na Żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Realizuje Łukasz Kurzowski, dobry wieczór mówi Krzysztof Ratajczak. No i tak jak obiecywaliśmy o nowościach z poznańskiego Lecha, dzisiaj z naszymi gośćmi jest w studiu przy Berwińskiego dyrektor sportowy kolejorza pan Tomasz Rząsa. Witam serdecznie panie dyrektorze.
Dobry wieczór.
Jest także niezawodny rzecznik Maciej Henszel. Cześć Maciej.
Cześć Krzysztofie, dobry wieczór.
Drodzy Państwo, oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co ostatnio wydarzyło się w poznańskim Lechu. Mamy tylko 10 dni do pierwszego meczu w piłkarskiej PKP Ekstraklasy 27 stycznia o 20:30. Oczywiście z transmisją na naszej antenie mecze w Mielcu ze Stalą. No też oczekiwanie na europejskie doznania, panie dyrektorze, czyli mecz z Bodo Glimt, pierwszy 16 lutego, to tak się wydaje, ale to jest poniżej miesiąca już. Dzisiaj mamy 17 dzień stycznia, 16 lutego mecz wyjazdowy pod kołem polarnym, 23 lutego rewanż na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. No to takie pytanie zupełnie rozgrzewkowe. Tak patrzę, filtr dobry chyba był używany, bo niespecjalnie widać dubajską opaleniznę u pana.
No tak, przygotowania były dobre. Dobre miejsce wybraliśmy do przygotowań. Tak jak patrzymy na prognozy pogody, czy informacje dopływające choćby z Turcji, no bo tam większość klubów, tak jak i my, przez poprzednie lata jeździliśmy do Belek, żeby tam się przygotowywać. No one nie były optymistyczne i wiele treningów, czy sparingów, czy meczów kontrolnych były odwoływanych. Więc myśmy trafili i z pogodą, i z bardzo dobrymi boiskami, z hotelem, także ja oczywiście dopisał Spank Partner, także jesteśmy zadowoleni z tych przygotowań, krótkich, bo krótkich, ale bardzo rzetelnych i mocnych.
Czyli na te 10 dni przed ligą jest taki wariant opinii optymistycznej, tak?
Tak, oczywiście znak zapytania nie tylko przy Lechu Poznań, ale podejrzewam przy wszystkich klubach Europy jest po tych przed startem na wiosnę, no bo to były nietypowe przygotowania dla większości krajów i klubów. Przez Mundial. My również z racji tej, że na jesień praktycznie przez 4 miesiące zagraliśmy 32 spotkania, grając praktycznie co 3 dni, daliśmy zawodnikom od razu wolne. Niektóre kluby trenowały dłużej, przez do końca listopada, nawet niektóre jeszcze dłużej. Później dawały wolne. My najpierw daliśmy wolne zawodnikom, żeby odpoczęli, żebyśmy mogli trochę odetchnąć od siebie, no bo praktycznie przez te 4 miesiące bez wolnego dnia byliśmy ze sobą, no i trzeba było odpocząć. Później byliśmy przed świętami, byliśmy razem wspólnie, mocno żeśmy trenowali. 2 razy dziennie przygotowywaliśmy się, robiliśmy tą podbudowę tlenową, przede wszystkim siłową do kolejnego sezonu. Później było parę dni świąt, chwilę odpoczynku, no i znowu przygotowania. Także jest to rzeczywiście, są to rzeczywiście nietypowe przygotowania.
No właśnie, nietypowe przygotowania, ale to chodziło głównie o odpoczynek fizyczny, ale chyba też mentalny, no bo to nawet wcielając się w rolę tych, którzy idą dwa razy, właściwie raz po raz przychodzą do pracy po dłuższym urlopie, troszkę, parę dni ostrej znowu roboty i znowu urlop. To jest takim dobrym natchnieniem, to się wyczuwało w gronie piłkarzy, że im to się spodobało?
No tak, odpoczęli, odetchnęli od siebie, mogli trochę spędzić czasu w gronie rodzinnym. Mamy sporo obcokrajowców, także mogli pojechać do siebie, do krajów i tam odpoczywać. Także to zawodnicy na pewno, nie tylko zawodnicy, ale i sztabi i ludzie pracujący w klubie potrzebowali tego. Natomiast na tyle mamy dobrą atmosferę, na tyle udało nam się zbudować wokół zespołu ten team spirit, że, no, że i powroty są bardzo miłe i później wspólna praca ponowna jest też sympatyczna.
Maciej, czy to przekłada się, te dobre informacje płynące ostatnio z klubu z ulicy Bułgarskiej, także na zainteresowanie kibiców, bo ty miałeś się trochę zająć, pamiętam, i w grudniu tuż przed świętami i kwestia muzeum i kwestia od razu powiedzmy znakomicie się sprzedającej twojej książki Lech od kulis. Gratulacje przy okazji.
Bardzo dziękuję.
I teraz już oczywiście znowu te ruchy, także nie tylko klasycznie rzecznikowskie, ale ta cała otoczka marketingowa, machina ruszyła, żeby tych kibiców na Bułgarskiej było jak najwięcej, no i żeby dobingowali kolejorza w gonitwie w Ekstraklasie za Rakowem, za innymi drużynami. No i oczywiście w tym, no, czego by nie powiedzieć, nie często się polskim drużynom zdarza grać już w nowym roku w umownej piłkarskiej wiośnie o europejskie zaszczyty, a tak w przypadku Lecha się wydarzy.
Tak, wydarzy się, a do tego jeszcze no, Lech może być pierwszym polskim klubem, który w tym stuleciu, w XXI wieku przejdzie rywala w rundzie wiosennej w europejskich pucharach, bo jeżeli już polskie kluby kwalifikowały się do kolejnego roku europejskich rozgrywek, to jednak zawsze potykały się na pierwszej przeszkodzie, więc jakby też tutaj można jakąś historię z perspektywy Lecha Poznań napisać, więc to jest niezwykle ważna rzecz, niezwykle cenna. No na pewno taka wisienka na torcie to jest właśnie ten dwumecz z norweskim zespołem początku tej rundy wiosennej, bo oczywiście ważne jest też to, że będzie taki rozbieg dla piłkarzy Lecha Poznań, że najpierw będzie kilka meczów ligowych, a potem dwumecz z norweską drużyną. Przypominamy sobie, że kiedy latem Lech jako mistrz Polski startował do rozgrywek, to od razu z grubej rury eliminację Ligi Mistrzów i mecz z Karabachem Agdam 5 lipca, więc troszeczkę inaczej ten kalendarz był ułożony, ale my jesteśmy gotowi, my wiemy, że kibice jakby będą tutaj nas wspierać, że wiemy, że w tym momencie no już ponad połowa stadionu jest wypełniona na mecz z Bodo Glimt, mecz odbędzie się 23 lutego, więc mamy ponad miesiąc do tej rywalizacji, no i na miesiąc przed już 20 tysięcy biletów, ta bariera 20 tysięcy biletów pękła, więc no jest to zainteresowanie i na pewno wszyscy z niecierpliwością czekają na to, żeby znów dopingować kolejorza.
Panie dyrektorze, taki trochę chyba spokojniejszy czas, bo wiemy, czego też pan doświadczał, jeśli chodzi o takie opinie na pański temat. Nie zawsze one były miłe. Kibice, wiadomo, w Poznaniu kibice kolejorza zakochani w kolejorzu, ale też szalenie wymagający, czasami też bardzo emocjonowani. No i ten początek sezonu też był taki, że miano wiele pretensji, a teraz trochę pan odetchnął, no bo właściwie jak litania są wymieniane niektóre nazwiska. Milicz, Karström, Isak duże to wrażenie zrobiło, Michał Skóra, Znika Kwestkiri, Amaral, Filip Bednarek. No i można by tak wymieniać te ruchy, jeśli chodzi o przedłużanie kontraktów. To musiało pana też uspokoić, i, no bo wiadomo, są przeżycia negatywne, które na pewno pana doświadczały, bo nikt nie jest ze skały, ale są też pozytywne. I teraz jest ten pozytywny czas?
Znaczy, te nazwiska oczywiście, które pan redaktor wymienił, no to są, no to jest konsekwencja naszej strategii klubowej. No. Oprócz tego, że prężnie działa scouting, oprócz tego, że co roku czy co pół roku mamy napływ naszych wychowanków z akademii, no to tych zawodników, których mamy w zespole, tych piłkarzy, którzy się sprawdzili w naszej drużynie sportowo, ci liderzy, ci, którzy stanowią czołg zespołu, są ważni i oni budują zespół, oni budują drużynę i oni dbają o tą stabilizację kadrową. I my też o nią chcemy dbać i stąd te nasze ruchy. No wiadomo, rozmowy z poszczególnymi piłkarzami różnie przebiegały, były i trochę łatwiejsze, i były trudniejsze. Natomiast przez wszystkie przewijała się jedna myśl, taka właśnie, że ci piłkarze czują się w Lechu sportowo w tym momencie spełnieni, czują się, że mogą robić kolejny krok do przodu, że mogą tu się sportowo rozwijać, mogą swoje sportowe ambicje spełniać, a także ich najbliżsi rodziny czują się w Poznaniu dobrze i to jest chyba największy sukces w tym momencie Lecha Poznań, no i nas, ludzi pracujących w Lechu.
No właśnie, panie dyrektorze, to było tak, że najpierw oczywiście wiadomo, że te decyzje właścicielskie zależą i tak od prezesa Piotra Rutkowskiego, bo on te funkcje jakby zarządczą, prezesowską, współłączy z takim klasycznym byciem właścicielem klubu. Czyli to było takie hasło, ja będę mówił bardzo prostym językiem. Powiedział Tomek, no nieważne ile będzie chciał na przykład Michał Israk, to obiecuj i musimy go zostawić, bo to był strzał, w który taki transferowy, przedłużający umowę, kontraktowy bardziej, w który kibice nie wierzyli, że to nastąpi, a jednak nastąpiło. Jak to się działo? Trochę kulis.
No tak, no.
Do kolejnego rozdziału książki Maćka.
No aż z tymi pieniędzmi to tak, aż tak do końca to nie było oczywiście, natomiast no...
Masz tu złotą kartę platynową i działaj.
Tak. No akurat ja mam dobre relacje też od samego początku z Michaelem Iszakiem. On przychodził z Norymbergi, po jego trudnym sportowym okresie dołączył do nas. Myśmy mu może za dużo powiedziane podali rękę, natomiast zaufaliśmy mu sportowo i mówiliśmy, mówiliśmy, jak to u nas wygląda, jak to może być i czego może u nas oczekiwać i to się spełniło. I on widzi, że jesteśmy wiarygodni, widzi, że może się właśnie spełniać sportowo, że trafił ponownie do reprezentacji, że jego rodzina, dzieci tu się doskonale czują. Także to był punkt wyjściowy w ogóle do rozmowy.
I to była taka rozmowa w cztery oczy z Tomaszem Rząsą, czy jak zwykle jakiś menedżer musiał się pojawić, no bo wiadomo, że mówiąc znowu takim kolokwialnym językiem w cudzysłowie, każdy menedżer też chce coś ugrać przy kolejnym ruchu personalnym.
No tak, Martin Dalin reprezentował Mikaela Iszaka, natomiast no to były raczej rozmowy online czy telefoniczne. No też były piłkarz wymagający partner do rozmowy, natomiast no Mikael jest na tyle dojrzałym, starszym piłkarzem, doświadczonym, że potrafi sam rozmawiać, sam negocjować. Natomiast no tak jak jeszcze raz podkreślę, w tych naszych rozmowach oczywiście aspekt finansowy był ważny, natomiast nie najważniejszy. Mikael miał już wcześniej inne oferty, dużo bardziej intratne, parokrotnie przebijające nasze możliwości, a jednak mimo wszystko zdecydował się, poszedł w kierunku no, czysto sportowym i to, że rodzina się tutaj czuje jak w domu, kochają go kibice, czuje się kapitanem zespołu, bardzo ważnym, nie tylko, że nosi opaskę, ale jest takim prawdziwym przywódcą w drużynie, w szatni i no i to pomogło mu zdecydować, że został tutaj. Oczywiście dobrze trzeba było go namawiać i tych rozmów trochę żeśmy z Mikaelem odbyli, no ale na samym końcu zakończyło się to happy endem, no i tak, jesteśmy szczęśliwi z tego powodu.
O te happy endy w kontekście innych nazwisk jeszcze będę dopytywał, ale wrócę na chwilę do spraw tych negatywnych, bo mówiłem o tych przeżyciach, które na pewno musiały towarzyszyć. To ja zapytam nieco bardziej ogólnie, ale konkretnie Tomasza Rząsę. Był taki moment, że jak widział pan te różne listy nietrafionych transferów i tak dalej. Było takie wewnętrzne poczucie, że powiedział sobie, nie wiem, patrząc w lustro, czy nie patrząc w lustro, Tomasz Rząsa, że kurczę, no tu rzeczywiście mają rację, tu, no gdybym, nie powtórzyłbym tego ruchu. Były takie momenty przemyśleń?
Znaczy wiadomo, że to nie są to łatwe momenty, nie są to łatwe chwile.
Właściwie chciałem sobie wyobrazić, żeby zobaczył pan takiego piłkarza, jakby pan powiedział mu prosto w oczy, kurczę, ty byłeś moją pomyłką jednak. To był taki, jest taki, może więcej niż jeden.
Oczywiście, że są to są nazwiska, są zawodnicy, do których żeśmy się pomylili. Pomyliłem się ja i pomyliliśmy się wspólnie w scoutingu z trenerem, podejmując, bo to nie muszę wielokrotnie podkreślaliśmy, że te decyzje są wspólnie podejmowane. Natomiast tak, oczywiście my jesteśmy za to odpowiedzialni, trener, ja i scouting, żeby wybrać jak najlepszego piłkarza. I oczywiście były w tym okresie, były pomyłki, były błędy, natomiast na samym końcu ten produkt końcowy, który teraz mamy, no to jest te 3-4 lata ciężkiej pracy, no nie tylko mojej, ale tych sztabów poszczególnych, które były, czyli Darka Żurawia, Macieja Skorży i teraz Johnego van der Broma, no i oczywiście cały czas mocno działającego scoutingu, także popełniamy błędy, wyciągamy wnioski, na tych dobrych rzeczach skupiamy się, które się powiodły. No i tak, po tych kilku latach udało się zbudować mistrzowski skład, drużynę dobrą jakościowo, nadal głodną sukcesów. To nie jest zespół wypalony, to są piłkarze, którzy po zdobyciu Mistrzostwa Polski myślą o kolejnych trofeach, chcą walczyć w europejskich pucharach, chcą sięgać kolejnych rund wygrywać, także to jest na pewno to nasze zwycięstwo. Tak.
To jestem w stanie w to uwierzyć, bo tak patrząc choćby na te piątkowe sparingi z Eintrachtem Frankfurt, patrząc na zachowania także tych, którzy przedłużyli te umowy, bo już też nie chcę wymieniać nazwisk, ale kibice de Lecha doskonale wiedzą, że były takie postacie w historii całkiem niedawnej kolejorze, że piłkarz po podpisaniu lukratywnego kontraktu, o czym się mówiło głośno, trochę schodził z tą formą. A tutaj było widać w tych meczach na tle naprawdę solidnego rywala grającego, solidnego to nawet delikatne słowo, grającego dalej w Champions League, czekającego na spotkanie z Napoli, czyli Eintrachtu Frankfurt. Te zachowania piłkarzy typu Iszak, typu Nika Kakpeskiri, który no, popisał się kapitalnym strzałem z wolnego, ale był też kreatorem, był ruchliwy, czyli przedłużenie kontraktu do 2025 człowiekowi jakby nie zaszkodziło. Zapytam teraz Maćka Hęszla o te trudniejsze momenty. Maciej, bo wy też to w takim pionie prasowo-marketingowym przeżywacie to wszystko, co dzieje się, bo sport jest najważniejszy, drużyna pierwsza jest najważniejsza, ona oczywiście przy całym szacunku dla pracy akademii i tak dalej, zawsze jest na tym świeczniku i to za nią, znowu używam prostego języka, musicie się często tłumaczyć. To też nie było łatwe, choć był sezon mistrzowski, więc na razie jest cacy i teraz wygląda to nieźle, prawda? Czyli wewnętrzny spokój też w biurze prasowym.
Nie no, teraz jeżeli chodzi o naszą pracę, to tylko przyjemność, wiadomo, jeżeli chodzi o biuro prasowe, no ale absolutnie, to jest system naczyń połączonych. To wystarczy spojrzeć, przespacerować się po korytarzach klubowych, kiedy po weekendzie przychodzi poniedziałek i albo wszyscy w skowronkach, bo Lech wygrał, bo to... Przecież pracownicy to też są kibice Lecha Poznań, albo no, gdzieś smutne miny, kiedy jakiś tam mecz nie wyszedł, kiedy przyszła jakaś porażka, więc absolutnie, absolutnie to wszystko, jeżeli chodzi o to, co dzieje się jakby w sporcie, czyli w zespole, w pierwszej drużynie i jeżeli chodzi o pozostałych pracowników, to wszystko się ze sobą łączy. No jakby my jesteśmy od tego, żeby pracować na to, żeby piłkarze mieli ten komfort na boisku, no i mogli grać dla Lecha Poznań i zdobywać dla Lecha trofea.
Czasami jesteście takim odgromnikiem, bo my też sami pracując blisko Lecha, komentując mecze piłkarskie, czegoś takiego również doświadczamy, że jak idzie, to idzie i wszyscy chwalą i wszystkim podobają się i transmisje, i audycje o poznańskim Lechu. Jak nie idzie, to z tym gorzej wygląda. I jakbyśmy też czasami my byli winni.
My wiemy doskonale, że oczywiście niektóre informacje podawane w danym momencie czasu zupełnie inny odbiór mogą mieć niż podane w zupełnie innym, w innych okolicznościach, kiedy jest zupełnie inna sytuacja sportowa. I my wiemy doskonale, że ta sama informacja potrafi być w różny sposób odebrana przez kibiców, raz skrytykowana, a raz bardzo mocno pochwalona, w zależności od tego, jak akurat spisuje się w danym momencie drużyna. Więc to oczywiście ma wpływ.
Bo kolejarz nigdy nie idzie sam, co słyszeliśmy w
piosence. Nie, no to jest oczywiście jasne i jakby my też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście gdzieś tam w ludziach siedzą emocje. No i tym emocjom dają upust właśnie w zależności od tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyniki zespołu. Zawsze jest przytaczane są właśnie te historie, jak w poniedziałek o 6 rano, nie wiem, ruszają robotnicy do Cegielskiego i czy są w dobrych nastrojach, bo Lech weekend wygrał, czy są w bardziej takich podłych nastrojach, bo Lech akurat swój mecz przegrał, więc to
nie trzeba
to
iść
wszystko...
do Cegielskiego, my sami to czujemy.
No, ja sam wiesz, jak to wygląda i my też doskonale wiemy, dokładnie.
To słabo.
Ale jakby kończąc, bo zacząłeś od tego tematu właśnie dotyczącego piłkarzy, naszym zadaniem też jako i biura prasowego, działu medialnego, marketingu jest też to, żeby dać komfort piłkarzom, tak? Oni mają skupiać się na tym, co się dzieje na boisku, a wiadomo, że część rzeczy takich związanych z aktywnościami medialnymi my bierzemy na siebie, biorą też inne osoby w klubie, więc jakby tutaj, no najważniejszy jest komfort piłkarzy zespołu, to żeby oni mogli w spokoju pracować i grać na boisku, aczkolwiek mamy bardzo świadomą drużynę, mamy drużynę, która zdaje sobie sprawę z tego, że aktywności medialne to też jest coś, na co piłkarze czy powinni zwracać uwagę, czy powinni w tym uczestniczyć, że to jest też ich część zawodu.
Część profesjonalizmu, na pewno tak patrząc, bo przygotowując się do audycji, warto sobie przypominać, o czym może nie wszyscy pamiętają sobie taką CV-kę piłkarską. Zobaczyłem Tomasza Rząsy i to wszystko pamiętałem oczywiście o Feyenoordzie, o Pucharze UEFA i tak dalej, ale czasami warto sobie zerknąć. Krakowia, Sokół Pniewy, Grasshopper Zurich, Lugano, Young Boys Brno, holenderski De Graafschap, Feyenoord Rotterdam 99-2003 te wielkie triumfy z holenderską drużyną 90 występów. Partizan Belgrad, Herenveen, ADO Den Haag, na koniec austriacki SV Ried, w którym podobno pan grał z ciekawym człowiekiem, którego spotkał pan w Dubaju.
Tak,
o kim mówię?
Oczywiście, mówiliśmy o Eintrachcie Frankfurt, tam trenerem obecnie jest Oliver Glasner. Wtedy w SV Ried był kapitanem zespołu, razem przez 2 lata w defensywie graliśmy. No to tak nawiązując, skoro padło jego nazwisko, no po meczach żeśmy rozmawiali, no chwalił sobie generalnie sparingi, oba mecze. Liczył, że będziemy wymagającym rywalem, takim ostatnim przetarciem przed pierwszym meczem Bundesligi. No, ale nie przypuszczał, że tak wysoko zawiesimy poprzeczkę w jednym, drugim spotkaniu, także no, fajne słowa uznania od byłego kolegi z boiska.
No jasne, tym bardziej, że wcześniej wygrali z RB Lipsk 4-2 bodajże, także to konfrontacja z Lechem była wymagająca. Drodzy Państwo, 61 8 654 654, nie jest tak, że ten telefon wyłączyliśmy, jeśli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to bardzo serdecznie prosimy. I od razu zamrugał telefon. Dobry wieczór.
Goedenavond, Tomasz.
Goedenavond.
Dobry wieczór dla pozostałych uczestników tej wspaniałej rozmowy. Grzegorz Banaszak, Kępno. Ja mam tylko jedno pytanie do pana Tomasza, ponieważ do Maćka nie mam pytań, bo on już dla mnie jest mistrzem Polski, on cały czas jest na najwyższym poziomie. Panie Tomaszu, czy pan widzi w perspektywie kilku najbliższych lat taką sytuację, że Lech zaprzestanie sprzedaży swoich największych młodych talentów? Czy w ogóle jest gdzieś taka myśl, ona się pojawia? Czy to jest bardzo, bardzo futurystyczne, może do kwadratu futurystyczne pytanie?
Dobrze. Jeszcze jakieś pytanie, bo byśmy zanotowali, żeby nie trzymać na linii?
Oczywiście, zamieniam się w słuch.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. To ja jeszcze to uzupełnię, bo pytanie padło od naszego słuchacza. Ja dzisiaj też dostawałem tutaj SMS-owe, czasami pytania od słuchaczy, kibiców. Jak pan dyrektor ma na przykład zamiar wzmocnić kadrę Polakami i dlaczego od 12 lat nie zrobił postępu żaden Polak na miarę tego, co w Rakowie Kun, Cebula, Niewulis, Nowak czy Wdowiak? To tak uzupełniałem.
No tak, odpowiadając na pierwszą część...
Tak jak wielkiej grze, zaczynamy od zestawu jeden.
Tak, pytania. No to oczywiście jest bardzo trudne. My byśmy chcieli oczywiście, żeby nasz zespół składał się z Polaków i to najlepiej z naszych wychowanków. Nawet w budowie naszej kadry no, mamy swoje założenia i chcielibyśmy, żeby tych wychowanków było 40-50% składu. No momentami jest to bardzo trudne, natomiast sprzedaż tych najbardziej utalentowanych no jest wpisana w strategię klubów, przede wszystkim tą finansową. Kiedy ja przychodziłem na stanowisko dyrektora sportowego 4 lata temu, był to taki moment, kiedy klub nie sprzedawał przez 2 lata, nie sprzedawał wychowanków. No i to się oczywiście odbijało na tym, że pozyskiwanie czy to Polaków, czy obcokrajowców było trudne, było dużo trudniejsze. My jako klub przez właśnie ciężką pracę akademii, przez to, że ci wychowankowie, młodzi zawodnicy mogli się dalej rozwijać, przez tą cierpliwą budowanie tych naszych młodych w procesach, które mamy gdzieś tam wypracowane i narzucone, choćby wypożyczenia czy transition zawodników naszych bardzo szybkie z jednej grupy wiekowej do drugiej, one funkcjonowały. Na samym końcu i oczywiście przy dobrej pracy w tym momencie Darka Żurawia, który dostał tych naszych młodych wychowanków i sięgnął z nimi po wicemistrzostwo kraju i później awansował do Ligi Europy, spowodowało, że no w jednym roku sprzedaliśmy, pamiętacie Państwo, pamięta Pan czy Gumnego, Jóźwiaka, czy Puchacza i Modera i tym żeśmy zapracowali na to, że mogliśmy na samym końcu zbudować tak mocną kadrę, którą mamy teraz. I to niestety nie będzie się zmieniało. Kolejni młodzi wychowankowie, tacy jak Kamiński, którego żeśmy sprzedali, czy teraz Michał Skóraś, który też jest gotowy sportowo, mentalnie, żeby zrobić kolejny krok naprzód, no będą następowały. Nawet jakbyśmy chcieli, oczywiście klub musi w tym momencie zarobić, musi budować swój budżet, żeby go później racjonalnie wydawać to na kadrę, to na infrastrukturę, to na budowę coraz większego klubu. No to też ten aspekt ludzki, sportowy samego piłkarza, bo ci zawodnicy też chcą iść dalej, chcą się rozwijać. No w pewnym momencie, tak jak dla Kamińskiego, czy teraz za chwilę Skurasia, ta polska liga jest za ciasna. Pojawiają się inne kluby z top 5 lig Europy, które chcą pozyskać tych zawodników, które oferują im olbrzymie pieniądze. No to oczywiście nas na takie kontrakty nie stać. Oni trafiają do reprezentacji, no i grzechem byłoby naszych młodych Polaków, naszych wychowanków w tym momencie zatrzymywać. No jest to praktycznie niemożliwe. Oni muszą też iść dalej sportowo się rozwijać. jest to bardzo miłe i fajnie, tak jak to jest teraz nastąpiło z Bartkiem Salomonem, że ci młodzi wychowankowie, którzy kiedyś odeszli, zaczynają do nas wracać. Tak był przez moment, był też Tomek Kędziora nam przyjechał. Dawid Kownacki przybyli na chwilę przynajmniej, żeby nam pomóc w walce o Mistrzostwo Kraju. Natomiast Bartek Salomon jest takim przykładem zawodnika, który odszedł i wraca i stanowi czoń zespołu Lecha Poznań.
Ja nie lubię tych porównań do Rakowa Częstochowa, przyznaję się bez bicia, bo tak mam po prostu i nic na to nie poradzę. Ale tutaj padło to pytanie, które otrzymałem, więc je przekazuję. Ten postęp od 12 lat, pan odpowiada za olimpiadę, czyli za ten okres czteroletni, bo olimpiada to jest okres czteroletni między igrzyskami, tutaj tytułem edukacyjnej jeszcze rozprawki. Kun, Cebula, Niewulis, Nowak, Wdowiak, to zdaniem naszego słuchacza, który pyta, ludzie, którzy zrobili duży postęp w Rakowie, polscy piłkarze i że w Lechu takiego czegoś nie zauważył. Bo pewnie nie mógł zauważyć.
No jest to... Pewnie jest to trudniejsze. Pewnie jest to trudniejsze. Ta presja w wyniku w Poznaniu jest dużo większa. Jest zdecydowanie większa niż w Rakowie Częstochowa. My wygraliśmy na samym końcu nasze Mistrzostwo Polski właśnie tym, że nasi zawodnicy oczaskani są już w bojach i potrafią na samym końcu udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności i tu Raków w końcówce walce o Mistrzostwo Kraju nie wytrzymał. To właśnie ci zawodnicy wymienieni w tym momencie nie dali rady. U nas zawodnicy mocno stąpają po ziemi, ale też są odporni na tą krytykę z zewnątrz.
Panowie Kun, Cebula, Niewulis, Nowak, takiego pokładu cierpliwości, jaki znaleźli pod Jasną Górą, raczej tutaj by nie znaleźli, bądźmy szczerzy.
Tak, byłoby to dużo trudniejsze oczywiście, że ten poziom jest dużo wyższy. Tak.
No to o ciśnieniu porozmawiamy. Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Więc tak, do pana Tomasza. Panie Tomaszu, od 3 lat wreszcie mamy faktycznie dwie jedenastki równe, plus sobie Kozubar, Kuba Anczak i Bąkowski. Także jest 26 piłkarzy, no nie licząc Żukowskiego i Rutki, tak? Których właśnie mam pytanie, czy będą odstrzeleni, tak? To te dwa niebywały takie. Takie dwa niebywały. Potem drugie pytanie mam, co zrobicie w związku z tym, że Lubo odejdzie latem, a niejasna jest sytuacja Dagelsztola, tak?
Tak.
To ze stoperami. Tak. I teraz do pana Macieja. Przede wszystkim gratuluję tych transmisji, co były z Dubaju.
Bardzo dziękuję.
A pytanie takie, jak zwykle, co z kasą za Jóźwiaka?
Okay. Dobra, dziękujemy serdecznie. No to nie wiem, czy o kasie, bo też mam obietnicę taką wstępną od prezesa Karola Klimczaka, że zrobimy kiedyś taką audycję, zupełnie będziemy mówić o transferach, o sportowych aspektach, bo dzisiaj o tym rozmawiamy z człowiekiem odpowiedzialnym, z Tomaszem Rząsą, przy współpracy Maćka Hęszla, ale o takiej ekstraklasie piłkarskiego biznesu. Może doprosimy dyrektora Tomka Kacprzyckiego i wtedy sobie te wszystkie, dlaczego tam minus 15 milionów strat jest wykazana. Dzisiaj o tym temacie nie rozmawiamy, ale sportowo rozmawiamy. To, żeby dyrektorowi dać odetchnąć, zanim będzie starał się odstrzelić na antenie Artura i kogo? I Mateusza, tak?
Mateusza Żukowskiego.
No to Maciego.
Tak, no to tylko krótki temat dotyczący Kamila Jóźwiaka. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Derby County, to cały czas nierozliczony jest ten transfer Kamila Jóźwiaka. Wiadomo, że problemy finansowe angielskiego klubu, z tego cały czas tyle mogę powiedzieć, bo to jest oczywiście bardzo delikatna sprawa. Dotyczy w dużej mierze też pozakulisowych różnych rozmów, natomiast trwa walka, tyle mogę powiedzieć.
Sąd.
Tak, i teraz generalnie właśnie jesteśmy na etapie też rozstrzygania tego przed wymiarem sprawiedliwości. Bardzo możliwe, że to wszystko będzie się ocierało o kas w Lozannie, czyli o ten
Trybunał Arbitrażowy MKOL-u.
Tak, MKOL-u, dokładnie, więc czekamy tutaj na rozstrzygnięcia. Sąd będzie decydował i doprowadzi, miejmy nadzieję, do tego, że angielski klub wypłaci niemałą kwotę, bo oczywiście przebijają się te kwoty w mediach. I powiem, no nie są one jakby tutaj dalekie od prawdy.
To jeszcze ja uzupełnię to pytanie konkretne o tych dwóch piłkarzy, Artura Rutkę i Mateusza Żukowskiego. To są trudne momenty chyba, kiedy w niektórych przypadkach, niektórym piłkarzom trzeba powiedzieć do widzenia, nie stary, nie przedłużymy z tobą kontraktu, nie widzimy cię już w dalszej perspektywie. Doświadczał pan już czegoś takiego? Bo sobie, znaczy, ciężko mi sobie to wyobrazić, a trzeba to umieć. Albo trzeba to umieć zrobić.
Rozmawiać z zawodnikami, tak? Rozumiem.
Tak, w trudnych momentach.
Tak, no. Wielokrotnie, no.
Bo jak dam ci podwyżkę, no to jest okej, okay, no nie, to mile jest, zdecydowanie.
No przez 4 lata było wiele tych rozmów, no nie tylko z piłkarzami, ale no z pracownikami, no jestem jako dyrektor sportowy w tym pionie sportowym pierwszego zespołu, jestem odpowiedzialny za sztab trenerski, sztab medyczny, dział organizacyjny, także tych ludzi wszystkich wokół pierwszego zespołu, no jest to spora grupa ludzi, także no na samym końcu no jest to praca z materiałem ludzkim, z ludźmi, ich gdzieś tam marzeniami, planami, rozterkami. No i wiadomo, że to nie są to łatwe rozmowy, no ale no taki job. No.
Taki job. Co pan może powiedzieć w tej konkretnej kwestii pytań na dzisiaj, jeśli chodzi o Artura i o Mateusza?
No Mateusz zostanie z nami na pewno do lata. I z Rutko jeszcze tutaj nie jest do końca to rozstrzygnięte. Miał możliwość odejścia tego w tym okienku. Natomiast my się w tym momencie skupiamy na naszym priorytetem jest wypożyczenie, tak jak wypożyczyliśmy Pingota do Odry Opole, żeby zrobił kolejny krok i dalej się rozwijał i wracał do nas no jako ten gotowy zawodnik młody naszych wychowanek, który
jak z Odry Opole wrócił Kuba Moder, to ho ho ho, ho, ho.
To się działo,
dobry
tak.
Ślad to jest
tak, no i oczywiście też staramy się Krzysztofa Bąkowskiego wypożyczyć do pierwszoligowego klubu, jeśli to się powiedzie, to Artur Rutko zostanie z nami i będzie rywalizował, będzie w drużynie razem z Holcem i oczywiście i z Filipem Bednarkiem i no i tak będzie wyglądała trójka naszych bramkarzy.
To teraz ten środek obrony, o który nasz słuchacz też pytał, Lubo Szatka i Filip, no kontekst Filipa Tegerstola?
Tak, no z Lubo, tak jak żeśmy już to mówili kilkukrotnie, będziemy w lecie się z Lubo, będziemy się rozstawać, bo po dobrych latach współpracy byliśmy zadowoleni, bardzo zadowoleni z tego transferu. Lubo jest dobrym piłkarzem, bardzo dobrze funkcjonuje w szatni, idealnie jako profil piłkarza wpasowujący się w to, co Lech chce grać, czyli w ten ofensywny, dominujący futbol. To Lubo robił bardzo dobrze, no, stał się etatowym reprezentantem kraju, także też sporo zyskał, są propozycje, są oferty, były dla niego, myśmy to w tym momencie wstrzymali, on zostaje z nami do lata. No, a oczywiście tak, jest plan taki, że jeśli Pingot będzie się dobrze, bardzo dobrze sprawował w Odrze Opole, to w lecie wróci do nas i będzie jednym z naszych obrońców, bo nadal wiemy, że musimy nasz stawiać na naszych wychowanków, musimy ich wprowadzać do zespołu, to jest nasz obowiązek. No a z Filipem Dagerstalem my jesteśmy z niego zadowoleni, on o tym wie, on też jest zadowolony, my oczywiście mamy z nim konkretne plany związane z nim i gdzieś rozmawiamy z Filipem, jak ta przyszłość ma wyglądać, natomiast no, nie jest to na samego końca od nas zależne. Wiadomo, jak do nas Filip trafił, jakie okoliczności temu towarzyszyły, no i choćby czy ta wojna będzie trwała, czy nie będzie trwała, jak się to wszystko potoczy, to będzie miało wpływ na transfer Filipa Dagerstala do nas.
Całą tę litanię już wymieniłem, zadając pierwsze pytanie dyrektorowi Tomaszowi Rząsie a propos tych przedłużeń i kontraktów w ciągu ostatnich miesięcy. To jest koniec, bo też gdzieś tam na horyzoncie pojawiają się ludzie, którzy tych umów kończą się, a nie mają przedłużonych, nie wiem, tak pierwsze osoby, które mi do głowy przychodzą, to no Barry Douglas po kontuzji, Pedro Rebocho.
Pedro Rebocho ma opcję przedłużenia jeszcze, także no liczymy na to, dobrze przepracował teraz ten okres przygotowawczy. Pamiętamy, że ta jesień nie była tak dobra w jego wykonaniu jak poprzedni sezon mistrzowski, kiedy brylował na lewej obronie, był najlepszym według mnie, był najlepszym obrońcą naszej ligi. Teraz ta jesień była słabsza. No, jesteśmy, rozmawiamy z Pedro, patrzymy jak będzie teraz wyglądał na wiosnę. To samo dotyczy Barry'ego Douglasa. Jest to niezmiernie ważny zawodnik, nie tylko w szatni, bo on jest jednym z liderów naszego zespołu, ale zawodnik, który jest niesamowicie doświadczony i potrafiący rywalizować na tej pozycji lewej obrony ze swoim konkurentem. Także czekamy, jak wyzdrowieje, zobaczymy, jak będzie wyglądał po kontuzji i będziemy podejmować decyzję.
Dobra, to jeszcze jedna moja wrzutka, ale też opierając się na doniesieniach medialnych, nie wiem, czy plotkarskich, czy nieplotkarskich, dopytam o kwestię Artura Sobiecha, bo pojawiło się na takiej giełdzie nazwisko Jakubowicz, czy NK Domżale, słoweńska ekipa. Coś jest na rzeczy?
Tak, no oczywiście przedłużyliśmy kontrakt z Mikaelem Iszakiem. Filip Szymczak rozwija się cały czas, jest jednym z naszych napastników, tak będzie do lata i tak będzie w przyszłym sezonie. No i rzeczywiście Arturowi Sobiechowi kończy się w lecie kontrakt. Też patrzymy jak Artur. Mamy nadzieję, że te kłopoty jego zdrowotne się skończyły, że złapie ten rytm meczowy, że będzie mógł też na bułgarskiej zdobywać bramki, pokazać swoją wartość i wtedy też będziemy podejmować decyzję. Natomiast oczywiście tak czy inaczej musimy na lato się przygotowywać na to, że jeśli Artur miałby nie zostać, to musimy mieć na to opcję gotowi.
Czyli monitoring prowadzony nieustająco.
No zdecydowanie tak. No i to samo dotyczy choćby pozycji skrzydłowego, bo wiemy jak wygląda sytuacja z Michałem Skurasiem, że zwłaszcza tej ostatniej doskonałej rundzie po Mistrzostwach Świata, po tym, że zagrał, zadebiutował w reprezentacji, na zapotrzebowanie na skrzydłowych młodych, utalentowanych jest spore, więc też musimy się tutaj na to przygotowywać.
Dobrze, tam my przygotowujemy się na odebranie kolejnego telefonu. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Witamy.
Witam tutaj dyrektora. Oczywiście na początku gratuluję tych przedłużeń kontraktów, bo to jest jednak dobra robota. To należy pochwalić, ale wrócę tutaj jakby do początku tego sezonu. No i należy zadać takie pytanie, dlaczego to tak słabo wyglądało, dlaczego Lech do tej pory przeprowadził tylko jeden transfer, bo przeprowadził tylko transfer Afonso Souzy. Dalej są takie wypożyczenia. Do dnia tak naprawdę pozyskanie Artura Rutki również było, jest dość kontrowersyjne, bo ten bramkarz okazał się dość słabym transferem, można tak powiedzieć. Dlaczego tak to wyglądało? Bo można powiedzieć, że z Lecha odeszło kilku ważnych zawodników, takich jak Kownacki, Kamiński, Kędziora, Tiba. A tutaj ten dział, za który tutaj odpowiada dyrektor Jonesa, wyglądało tak, jakby nie wykonał dość dobrej pracy na początku sezonu. Oczywiście udało się to jakoś przebrnąć, tylko dlatego, że ta forma Michała Skurasia również tak wyskoczyła w górę. To jest jakby pierwsza moja część pytania. Czy drugie od razu zadać, czy jakby
proszę, prosimy od razu.
A drugie pytanie to jest właśnie, tutaj dyrektor mówi o strategii klubowej, o stabilizacji kadrowej i o ile tą stabilizację kadrową w tej chwili należy pochwalić, no to takie pytanie do dyrektora, czy ta kadra Lecha jest dobrze budowana, bo tak jakby analizując ten skład Lecha, czy dyrektor widzi tutaj braki takich zawodników, którzy po prostu potrafią strzelać bramki. Brakuje widać tej skuteczności w meczach Lecha, brakuje tej skuteczności, widać to po meczach sparingowych, brakuje tej skuteczności widać w ekstraklasie. No i mamy takiego zawodnika jak Iszak, to należy tutaj oddać, że jest najlepszym graczem w lidze. W wysokiej formie jest Michał Skóraś, o ile nie jest kontuzjowany, bo to różnie wyglądało po tym, po tych meczach sparingowych. Tego nie wiem. No i tutaj dalej już nie ma takich graczy, którzy gwarantowaliby odpowiednią ilość goli. Czy tutaj dyrektor nie widzi problemu przy słabszej formie Amarala, gdzie skrzydłowi jak Welde czy Balua no nie mają po prostu tych liczb w lidze. Defensywni pomocnicy nie strzelają po prostu tych bramek, no bo ich nie strzelają, nie mają po prostu liczb. Czy ta kadra nie jest po prostu źle budowana i czy trener, jakim jest obecny trener, czy dyrektor widzi tego trenera, który może zdobyć Mistrzostwo Polski? Ja uważam, że dla mnie najlepszym trenerem był Maciej Skorża i widać dla mnie przynajmniej, to jest moje prywatne zdanie, że ta organizacja gry, taktyka była na wyższym poziomie. Takie mam prywatne odczucie.
Dobrze, zanotowaliśmy. Jeśli pan pozwoli, to damy teraz szansę dyrektorowi, żeby odpowiedział. Dobrze. Okej? To tak jeszcze uzupełniając, pan Maciek Skorża dzisiaj oficjalnie zaprezentowany w Japonii. Prawda? No więc temat jakby na razie zamknięty. To panie dyrektorze, słuchacz całą opinię tutaj nam wygłosił. Z troską oczywiście. To ja już trochę o to pytałem, ale dobra, to niech będzie trochę bicia w piersi. Co mi się nie udało na początku sezonu?
Znaczy tak, no bo tutaj pan zadając pytanie oczywiście mówi o budowaniu kadry. No budowanie kadry to nie są te ostatnie 3-4 miesiące, to są ostatnie 3-4 lata, także odnosząc się do drugiej części pytania, czemu tak mało bramek zdobywamy, no ta kadra mało się różni od tego składu mistrzowskiego. Wtedy zdobywaliśmy te bramki. Oczywiście odszedł Kamiński za wiele milionów i tacy piłkarze są nie do zastąpienia. Natomiast inni piłkarze strzelali. Czy defensywni pomocnicy zdobywali bramki? Nie. Natomiast mieliśmy ważne, kluczowe w tym sezonie mistrzowskim, kluczowe bramki środkowych obrońców. Tego nam rzeczywiście teraz na jesień zabrakło przy stałych fragmentach. Oczywiście Bartka Salomona nie było. Praktycznie cały czas Milicz grał w kratkę, jak i Lubosatka. Także no, tu mieliśmy rzeczywiście problemy, jeśli chodzi o zdrowie. Mieliśmy problemy zdrowotne ze środkowymi obrońcami, którzy byli ważną częścią w tych stałych fragmentach gry ofensywnej. Natomiast no, te bramki i asysty przede wszystkim skupiały się na Mikelu Iszaku, na Amaralu, na Kamińskim. I oczywiście Kamińskiego nie ma, Amaral jest w słabszej formie. Skóraś zaczął strzelać gole dopiero teraz ostatnio. Tak, mamy...
Filip Szymczak
też zaczął strzelać na samym
Chris
końcu.
Chris Welde, także Afonso Souza.
Natomiast Chris Welde oczywiście w pucharach zdobył wiele bardzo ważnych bramek. Chcielibyśmy, żeby więcej w Ekstraklasie ich zdobył. Mamy nadzieję, że na wiosnę to się będzie działo. Tak, w ofensywie porównując do sezonu mistrzowskiego w ofensywie słabiej to wyglądało, jeśli chodzi o bramki zdobyte w Ekstraklasie. Też dużo żeśmy rozmawiali podczas tej przerwy teraz zimowej ze sztabem. Było podsumowanie rundy jesiennej i szukaliśmy rozwiązań, szukaliśmy wniosków, wyciągaliśmy wnioski z tego, co było dobre, a co nam nie wyszło. I oczywiście ta skuteczność i rozwiązania ofensywne nie były tak dobre jak w roku mistrzowskim. I oczywiście tak to wyglądało.
Dobra, to ja cofnę się jeszcze do tego pierwszego pytania naszego słuchacza a propos tego początku sezonu. Też uzupełniając, takim właściwie hasłem trochę. To wszystko było na tyle opóźnione, wiadomo, że gdzieś tam ta Champions League z kibicą w głowie krąży. Pozostawaliście, mówię o całym pionie też sportowym, w pewnym szoku po odejściu trenera Macieja Skorży, to też miało jakiś wpływ na to, no, że te ruchy były takie trochę spowolnione. Pan też pewnie musiał poszukiwać trochę na gwałt trenera, żeby szybko facet z doświadczeniem w europejskich pucharach się tutaj... Pamiętam tutaj, jak siedział w tym studiu, Piotr Rutkowski powiedział, że jeśli ktoś się... To było w dniu, kiedy ogłosił... To było coś nieprawdopodobnego. W dniu, kiedy ogłosił to, że musi odejść z kolejorza Maciej Skorża. Tutaj na miejscu, dzisiejszym miejscu Tomasza Rzący siedział Piotr Rutkowski i rozmawialiśmy w tej dramatycznej, także dla kibiców, sytuacji, co się wydarzy. To padło to hasło, że jeżeli już tutaj ktoś przyjdzie, to musi być przyjść człowiek z doświadczeniem z prowadzenia drużyny, która występuje w europejskich pucharach. Ale z kolei słuchacz zadał pytanie, czy to jest trener na zdobycie Mistrzostwa Polski.
No tak, oczywiście. To jeszcze nawiążę do tego początku pytania. No, była mowa o Kędziorze, Kownackim i Tibie. No, Kędziora i Kownacki byli zawodnikami wypożyczonymi i w tamtym momencie nie było możliwości ich zatrzymania. Oni musieli wrócić do swoich macierzystych klubów i no, wiemy na jakich choćby Tomek Kędziora w warunkach do nas przychodził jakie on ma oczekiwania też sportowe i finansowe.
Ale chyba najwięcej szumu było, jeśli chodzi o Dawida Kownackiego, prawda?
Dawid Kownacki
tak
również.
Medialnie
oczywiście, tak. Dawid Kownacki na pewno musiał wrócić. Natomiast tak, mogliśmy o niego walczyć. Natomiast naszymi, już wielokrotnie o tym żeśmy mówili, naszymi w tamtym momencie, naszymi priorytetami transferowymi były...
Priorytetami.
Tak, dokładnie. Przepraszam.
Było, ja przebrnąłem.
Była pozycja środkowego obrońcy, była pozycja bramkarza i w miejsce Tyby, który pamiętamy, że ten rok mistrzowski już nie był tak udany jak te poprzednie lata, to znakomity piłkarz, natomiast no, też lata dały znać o sobie i Tiba już w tym ostatnim, zwłaszcza ostatnim półroczu nie był tak dobry i chcieliśmy go zastąpić i stąd też transfer Afonso Sonsy, młodego zawodnika, również reprezentanta młodzieżówki.
To wyjaśnijmy, lubi go John Van Den Brom, czy nie lubi? Bo też kibice zastanawiają.
Lubi, natomiast jest twardo też stąpa po ziemi. Wie, że Afonso Sonsa potrzebuje czasu, jak potrzebowali inni zawodnicy, dużo bardziej doświadczeni, typu Karlström, Milić, czy Salamon, czy Kwekweskili, kiedy oni do nas też w zimie, pamiętamy, przychodzili, że to było 2 lata temu i też potrzebowali czasu na adaptację. Tak samo potrzebuje Afonso, który jest raz, że młodym zawodnikiem filigranowym. Wiemy, że ta nasza polska ekstraklasa, jeśli chodzi o warunki fizyczne, no jest bardzo wymagająca i tu Afonso musi zrobić postęp, żeby móc wyeksponować te swoje umiejętności piłkarskie i to nad tym pracujemy i to jest proces i liczymy, że wkrótce stanie się tym podstawowym zawodnikiem i John absolutnie, nie mówiąc, że go skreśla, natomiast no, widzi w nim potencjał, widzi w nim przyszłość i to odnośnie tego początku, początku pytania, tak. Natomiast no, czy John Van Den Brom jest trenerem na zdobycie Mistrzostwa Kraju? No, na razie pogodził to, co ostatnio polskim klubom w ogóle się nie udawało, czyli połączenie europejskich pucharów z ligą. To jeszcze raz wspomnę na początku to co mówiłem, że w 4 miesiące zagraliśmy 32 spotkania i no, gramy w Europie, gramy na wiosnę, a w lidze oczywiście mamy dużą stratę punktową do Rakowa, natomiast nadal jesteśmy w grze. Nadal jesteśmy w grze i zwłaszcza ta druga część sezonu, jeśli chodzi o Ekstraklasę, była w naszym wykonaniu udana. Wszyscy zawodnicy, no, oprócz urazu mechanicznego Barego Douglasa w trakcie sezonu, wszyscy zawodnicy byli zdrowi, byli w pełni sił, silni, dobrze przygotowani. I oczywiście możemy o niuansach taktycznych rozmawiać.
To następnym razem.
Ofensywnej, defensywnej.
Jasne, jest to jeden telefon, bo tak zerkam na zegar, to będzie nas już trochę czas gonić. Mamy także inne radiowe obowiązki. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Dzień dobry. Roman Zwierzyński z Krosna.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do pana Tomasza Rzący, tak. Bo pan już jest 4 lata u nas, no 4,5, no, ale liczę, że kadencja trwa dobre 4 lata. Jakby kadra zaczęła składać na ten moment 17 obcokrajowców, bo nie mam żadnego wolnego slotu. 3 Polaków i 1 polskiego wychowanka, prawda? Więc mamy na ten moment 2 wychowanków w składzie, którą możemy wsadzić i kolejnych 2 Polaków, którzy mogliby być ewentualnym wzmocnieniem. I teraz moje pytanie jest takie, dlaczego przez te 4 lata nie byliśmy w stanie wykształcić odpowiednią ilość Polaków do grania w składzie, którzy byliby za słabi, żeby wyjechać, ale byliby w stosunku wystarczająco mocni na to, żeby być w składzie Lecha, być konkurencyjnymi zawodnikami.
Ciekawa konstrukcja, panie Romanie. Panie Romanie, tak zerkam na zegar, dziękujemy. Padło pytanie, dajmy szansę, dobra, dyrektorowi.
Ale nie, bo ja chciałbym też trochę podyskutować, bo pan dyrektor powie, no, że się nie dało, że nie ma nikogo wolnego na rynku.
Dyskutujcie szybko, dyrektorze. Szybka wymiana zdań, bo patrzę na zegar.
Nie, że wolnego na rynku, oczywiście. No są tacy zawodnicy jak Bartek Salamon, którzy wrócili.
Ale nie, panie Tomaszu, Bartek Salamon jest zaliczany jako obcokrajowiec, nie gadajmy, że jest Polakiem, nie?
No w ekstraklasie jest...
Gramy też europejski puchar, tak. Który jest zaliczany jako obcokrajowy.
Też,
tak, nie gadajmy.
Też. Natomiast zaliczany jest w europejskich pucharach jako obcokrajowiec. Natomiast no, jest Polakiem. Jest Bartek Salamon Polakiem czy nie? No, mówimy o Polakach, tak?
W ekstraklasie
jest traktowany jako Polak. Ale to nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, że żeby... Na samym końcu jest Polakiem, żeby być zawodnikiem, który ma szansę rywalizować w kadrze Lecha na tym poziomie, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie i wytrzymanie presji i tego mentalu Lecha Poznań, no to musi być reprezentować ten poziom. Bartek Salamon zagrał, pamiętajmy, w reprezentacji Polski, prawda? No to jest ten poziom, Polaków.
My na środku obrony nie mamy problemu. Mamy problem za chwilę na skrzydle, bo odchodzi Michał, prawdopodobnie odejdzie Michał Skóraś, to każdy nie ukrywa.
No i liczymy,
dostaje nam w tym momencie trzech obcokrajowców, nie oczekujmy
tak, mamy oczywiście młodego Andrzejka,
Romanie,
który
przepraszam,
się rozwija.
Niestety, no taka jest też moja rola, przykro mi.
No tak. Musimy
raczej na długą dyskusję.
Tak, panie Romanie, ja zanotowałem pana numer telefonu, jeśli pan dyrektor zechce, to będzie pan mógł jakby na mój numer telefonu zadzwonić i wtedy sobie chwilę podyskutujecie. Ja muszę niestety kończyć tę audycję. Z przykrością, ale obowiązki. Panie Romanie, pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
To co, kto będzie, szybciutko na koniec, kto będzie kupiony z tych Polaków, którzy nie rozwiną się już i nie pojadą za granicę? Łukasz Zwoliński, Kałuziński, Dadok, nie wiem, Luka Zachowicz z tych zagranicznych. Kupujemy kogoś, panie dyrektorze?
To może nasz pan, który ostatnio zadawał pytania, może powie, który...
Dobra, to ja jakoś was skomunikuję. Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, Maciek, nie naganałeś się dzisiaj, ale ciebie jeszcze nieraz będziemy... Też coś do kulis tam dorzucisz do kolejnych rozdziałów?
Tak, dyrektor.
Bo do dróg jest książki, tak?
Jest. Od dzisiaj książka znów w sklepie internetowym Lecha Poznań i oczywiście w punktach stacjonarnych.
Panie dyrektorze, nie było tak źle, prawda? Nie było tak źle. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, rzecznik klubu z Bułgarskiej, Maciek Henschel.
Bardzo
dzięki.
Dziękuję.
Łukasz Kurzacki audycję zrealizował, Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia. Będziemy to powtarzać, jak tylko będzie wola też i kibiców, i ludzi z Bułgarskiej, to my jesteśmy otwarci. Wtedy zrobimy dwugodzinną audycję. Pozdrawiam, dzięki.
Sportowa Arena.